A teraz czas zająć się polityką europejską, ale nie w wymiarze ogólnym, tylko w wymiarze jednego konkretnego kraju. Zajmiemy się teraz Holandią. Naszym gościem Andrzej Pawluszek, współpracownik Polskiej Agencji Prasowej stacjonujący w Amsterdamie. Dzień dobry, panie redaktorze. Zaraz się usłyszymy, mam nadzieję, bo nie było słychać, że teraz będzie lepiej. Halo, halo?
Działa?
Działa, ale jest bardzo cichy dźwięk, więc nie wiem, czy uda nam się jakoś poprawić tą jakość, żeby było głośniej, a może, o, może teraz będzie lepiej. Panie redaktorze, odchodzi po 13 latach rządów. Mark Rutte, premier Holandii, ogłosił upadek swojego gabinetu. Dlaczego?
No to dobre pytanie. Najprostszą odpowiedzią byłaby chęć przejścia Marka Rutte na polityczną emeryturę, że premier jest już zmęczony, spory w koalicji były już na tyle dla niego trudne, że zdecydował o tym, aby przejść na polityczną emeryturę, ale okazuje się, że być może prawda jest bardziej prozaiczna. Mianowicie w poniedziałek miał być głosowany wniosek opozycyjnej lewicy o jego odwołanie z funkcji tymczasowego premiera, co oznaczałoby jego natychmiastowe odejście z funkcji szefa rządu tymczasowego oczywiście. Natomiast okazało się, że na 20 minut przed samą debatą do premiera zadzwoniła liderka koalicyjnej partii D66, informując go, że być może jej ugrupowanie nie poprze Marka Rutte'ego. Tak więc tutaj media i światowe piszą o rezygnacji premiera, jego odejściu z polityki, a prawda może być taka, że Rutte nie miał wyjścia. On miał do wyboru albo sam odejdzie w glorii tego, który sam rezygnuje, odchodzi po 13 latach, tytan europejskiej polityki, albo tak naprawdę zostałby odwołany i odszedłby w niesławie. No, jego odwołanie miałoby miejsce rękoma współkoalicjanta. Tak więc tutaj no, tych wątków jest sporo, ale okazuje się, że jego odejście jest odejściem wymuszonym.
Mark Rutte to polityk, który dał się poznać jako, sam pan redaktor tak mówi, obrotowy polityk, który mógł rządzić z każdym i w każdej konstelacji. Z relacjami w Polsce dał się poznać jako no, dość zajadły momentami krytyk rządów Prawa i Sprawiedliwości. Taki polityk, który stawał w awangardzie krucjaty na rzecz praworządności, która miałaby przeciwko Polsce być zwołana, czy została przeciwko Polsce zwołana. Co właściwie spowodowało jego upadek i które elementy jego rządów tak bardzo się nie spodobały, że ten bardzo elastyczny polityk musiał odejść?
Tak. No i bezpośrednim powodem upadku jego gabinetu był spór w sprawie umowy o przyjmowaniu uchodźców w Niderlandach. Doszło do wielomiesięcznego sporu dotyczącego między innymi kwestii łączenia rodzin azylantów. W największym skrócie partia premiera FFD naciskała na to, aby ta liczba była ograniczona, a współkoalicjanci dwóch z czterech, czyli partia D66 i ChristenUnie, najmniejszy partia taka konserwatywna Kadencja, twierdziły, że nie, że ten limit nie powinien być wprowadzany. I w czwartek doszło do no bardzo mocnego, do pewnego przesilenia. No premier postawił twardo, albo limitujemy kwestię łączenia rodzin, albo nie padła wtedy kwestia upadku koalicji, no ale tak to można było z tego wyczuć. Zresztą media już w czwartek pisały, że ten gabinet może upaść. No i w piątek po spotkaniu ostatniej szansy premier wyszedł z grobową miną, poinformował, że różnice w koalicji były nie do przezwyciężenia i wspólnie podjęto decyzję o tym, żeby zakończyć współpracę, co oczywiście oznacza upadek gabinetu i przedterminowe wybory, do których dojdzie w drugiej połowie listopada. To już Państwowa Komisja Wyborcza Niderlandzka wczoraj poinformowała, że najwcześniej one będą mogły się odbyć w drugiej połowie listopada. Co ciekawe, ta decyzja premiera o odejściu, decyzja w koalicji o zakończeniu współpracy, no spowodowała ruchy tektoniczne na scenie politycznej, bo lewica zaczęła się jednoczyć, partia PVDA, partia pracy i Green Links, czyli Zieloni, poinformowali, liderzy tych partii poinformowali o tym, że wystartują wspólnie w wyborach, a media spekulują, a on tego nie wykluczył, że wróci na białym koniu Franz Timmermans do krajowej polityki. Były lider Partii Pracy, miałby być liderem połączonej listy lewicy. On nie wykluczył takiej możliwości, ale wczoraj mówił dziennikarzom, tak się krygując wyraźnie, że no, że on tutaj nie chciałby składać żadnych deklaracji, no bo członkowie obu ugrupowań mają w referendum potwierdzić wspólny start. No ale rzeczywiście może dojść do tego, że Timmermans wróci do Hagi, wróci z Brukseli.
Dał się także w ostatnich miesiącach poznać rząd Markiego bardzo ostrą polityką wobec rolników, wobec farmerów. To będzie utrzymane. Jego odejście spowoduje pewną liberalizację w tej bardzo ostrej polityce klimatycznej, antyrolniczej. Czy tutaj raczej Holandia będzie cały czas na tym kursie wypełniania wszelkich norm polityki i wszelkiej poprawności politycznej, polityki klimatycznej?
Ja nie sądzę. Myślę, panie redaktorze, że w kolejnych wyborach w przyspieszonych wyborach, no to wahadło zdecydowanie przesunie się na prawo. To widać już w preferencjach wyborczych Holendrów po ostatnim głosowaniu do rad prowincji, gdzie farmerska partia BBB, Caroline van der Plas, wygra we wszystkich prowincjach. I najnowsze sondaże pokazują, że idzie w łeb z partią byłego już premiera, czy tymczasowego premiera Rytego. Tak więc tutaj całkiem możliwa jest koalicja liberałów właśnie z BBB, bo Caroline van der Plas nie wykluczała takiej koalicji. Ona mówiła tylko o tym, że taka koalicja byłaby niemożliwa z udziałem premiera Rytego. No teraz ten problem się rozwiązuje, bo obrotowego Marka już nie będzie. Tak więc tutaj ja nie sądzę, żeby nowy rząd, oczywiście tutaj trochę wróżymy z fusów, ale przyszły rząd FVD i BBB kontynuował tę politykę. Zresztą co ciekawe, dzisiaj pojawił się fakt, że praktycznie już prawie wiemy, kto zostanie następcą premiera Rytego na stanowisku szefa liberałów. Najważniejszy kandydaci na to stanowisko do tego stanowiska wycofali się i na placu boju pozostała minister sprawiedliwości Dylan Jesigos. To jest w ogóle ciekawa postać. To jest Turczynka urodzona w Ankarze. W wieku 7 lat dotarła do Niderlandów, czy ona dotarła łodzią do Kos, na wyspę Kos w Grecji i następnie dotarła do Holandii. I zarząd partii najprawdopodobniej poprze ją na to stanowisko, co w konsekwencji no, spowoduje, że jak będzie jedyną kandydatką, to członkowie partii również raczej ją poprą, no więc może być tak, że uchodźczyni z Turcji zostanie przyszłym premierem niderlandzkiego rządu, bo bez liberałów, panie redaktorze, rządzić Holandią się nie da. Liberałowie od lat, praktycznie od 2010 roku zdobywają te około 1/3 wszystkich głosów i mogą się układać
ale mogą też z tą partią narodową, z tą nową partią, która wyrosła trochę, czy na pewno zyskała nowy oddech na protestach rolników, na tej twardej, nieustępliwej polityce Marka Rutego?
Myślę, że tak, że to jest całkiem możliwe. Nie ma możliwości tak naprawdę zbudowania koalicji bez liberałów. No chyba, że doszłoby do jakiejś współpracy między lewicową opozycją a partią Caroline van der Plas, bo tutaj problemem jest to, że co 4 lata w wyborach partia PVV, Herta Wildersa, no zdobywa tych 15-20% głosów, co się przekłada na około 15 miejsc w Izbie Niższej Parlamentu, ale oni nie mogą z nikim rządzić. Oni nie ma możliwości tworzenia rządów z populistami Wildersa, co powoduje, że tych 30 mandatów FFD daje im szansę budowania koalicji albo z prawą, albo z lewą stroną i przez lata Rutte z tego korzystał. W 2010, 2012, 2017, 2021 i być może w 2023 jesienią będzie podobna sytuacja. Tylko już oczywiście bez Marka Rutego.
Powiedział Andrzej Pawluszek, współpracownik i korespondent Polskiej Agencji Prasowej z Amsterdamu. Panie redaktorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie, pozdrawiam.
I do usłyszenia. To była korespondencja z Amsterdamu, gdzie będzie kończył swoją misję tworzenia rządu po 13 latach Mark Rutte. No to my mamy za chwilę kurier ekonomiczny. Za chwilę zobaczymy, co słychać u polskich przedsiębiorców.